Przedstawiam Państwu naszego gościa, Izabela Kopeć, śpiewaczka operowa, mezzosopranistka, wokalistka, ale też kompozytorka, ale też animatorka, pieśniarka, ale też detektyw. Izabela Kopeć jest naszym gościem. Zacznijmy od tego ostatniego, jeśli Pani pozwoli. Po tym, jak zobaczyłam płytę, która jest pretekstem do naszego spotkania, to było określenie, które najpierw przyszło mi do głowy. No bo trzeba mieć tę żyłkę, żeby szperać, szukać, tropić wreszcie. Mówimy o naszym Rogowskim, choć pewnie nie wszyscy Państwo wiedzą, że w kamienicy pod Czarnym Orłem, kiedy się wchodzi na Stare Miasto w Lublinie, po lewej stronie urodził się znakomity polski kompozytor, przez panią określany kompozytorem lubelskim. Cieszę się, że pani nam Rogowskiego do Lublina przywiosła.
Tak jak pani redaktor powiedziała, agentka, detektyw, tak, agentka. Gdybym nie była śpiewaczką, pewnie byłabym agentką James Bonda w czerwonym Ferrari. Póki co przyjechałam do Lublina, które bardzo lubię. Lubię to miasto. To miasto ma specyficzną energię starego miasta, miasta z tradycjami, gdzie oddycha się zupełnie spokojniej. Zawsze wracam tutaj z przyjemnością. I wracam, przekraczam bramę krakowską i po lewej stronie, tak, dom, gdzie urodził się wasz i nasz wspaniały kompozytor, którego pamięć chcę przywrócić nie tylko Polsce, ale też światu, bo uważam, że w obrazie muzyki pierwszej połowy XX wieku nie może zabraknąć postaci i twórczości Ludomira Michała Rogowskiego. Kompozytora, dyrygenta, wizjonera, bo to był człowiek o wielu, wielu umiejętnościach, człowiek doskonale wykształcony muzycznie, był publicystą, pisał świetnie też.
Jak to się stało w takim razie, że Rogowskiego trzeba przywracać, że pamięć o Rogowskim trzeba od nowa zacząć pielęgnować? Jak to się stało, że Szymanowski, tak? Rogowski nie, oni zdaje się byli rówieśnikami, prawda? Co się takiego wydarzyło? Co o tym zadecydowało?
Powiem, jak natknęłam się na Rogowskiego. Kiedy parę lat temu pisałam antologię pieśni polskiej salonów Warszawy XIX-XX wieku, gdzie jednak kompozytorzy warszawscy odgrywali dużą rolę w kształtowaniu świadomości nie tylko muzycznej, ale też w ogóle ogólnokulturowej. Natknęłam się na nazwisko przy okazji Noskowskiego, bo Noskowski był jego nauczycielem w Instytucie Muzycznym. I oczywiście nazwisko się przemknęło, mi gdzieś przemknęło, natomiast nie znałam jego twórczości. I oczywiście co zrobiłam? Do wujka Google. No a tam była bardzo taka krótka notatka.
10 linijek.
Tak. A parę lat temu, 5 lat temu, kiedy w ogóle zaczęło się, ta moja po nagraniu płyty Piazzolla Show Me Your Tango z tangami Astora Piazzolli, no postanowiłam, że teraz coś polskiego fajnie by było. I on po prostu do mnie przyszedł. Jedna dziennikarka powiedziała mi na konferencji prasowej: to nie ty znalazłaś Rogowskiego, to Rogowski ciebie odnalazł. No i może rzeczywiście tak jest, nie wiem. Co mnie ujęło w wikipedycznej wiedzy, krótkiej, to, że był mistykiem. I w zasadzie to, że był taką osobą duchową, to wiedziałam, że on musi dobrze pisać. On musi pisać muzykę taką, którą ja poczuję. No i zaufałam swojej intuicji, bo ten album, który nagrałam, składa się z dwóch płyt. Pierwsza płyta to pieśni, a druga to fantasmagorie. I dopiero 63 lata po śmierci Rogowskiego, no, doczekał się tego nagrania. Właśnie zebrałam pieśni i utwory te najciekawsze artystycznie. I te, które były dostępne, bo większość niestety rękopisów zaginęła, ponieważ kompozytor był na emigracji, wyjechał z Polski. Urodził się 3 października 1881 roku w Lublinie, a zmarł 13 marca w 1954 roku w Dubrowniku. bo Dubrownik to jego druga ojczyzna, jak określał.
Wiemy też, że finał jego życia nie należał do spektakularnych towarzysk. On prowadził bardzo powściągliwe życie, prawda? Jakim był człowiekiem? Jaki to był życiorys?
Na początku w ogóle swojej kariery, w 1908 przebywa w Monachium. Wcześniej uczy się u Romana Statkowskiego w Lipsku. Więc jak mówię, że był bardzo wyedukowanym człowiekiem. Uczy się również w Lipsku, w Królewskim Konserwatorium Muzycznym u Artura Nikisza, dyrygentury. Swoje też wykształcenie pogłębia później w Monachium, gdzie studiuje akustykę, sztuki plastyczne. Potem na rok wyjeżdża do Rzymu, gdzie interesuje się wokalistyką, zarówno od strony warsztatowej, jak i wykonawczej. I w końcu w 1911 roku wyjeżdża na rok do Paryża, gdzie dostaje się w poczet studentów, tych najlepszych studentów wokalistyki, u słynnego tenora Jana Mieczysława Reszkę. I tam studiuje sztukę wokalną. Interesowały kompozytora w ogóle możliwości ekspresyjne głosu. Pisał, że w swoich notatnikach i pamiętnikach pragnąłem nauczyć się pisać dobrze dla głosu. I to jest bardzo ważne, bo na przykład weźmy Beethovena, który jednak głos traktował bardzo instrumentalnie, ale już Mozart, który miał swoją żonę, śpiewaczkę Konstancję, no próbował, prawda, na niej, nie wyciągniesz tego dźwięku, dobra, to zmieniamy partyturę, tak przynajmniej sobie wyobrażam, ale miał pojęcie o możliwościach ludzkiego głosu. Uważam, że możliwości ludzkiego głosu są niewyobrażalnie wielkie. Głos dla mnie jest instrumentem, który posiada tak zwaną świadomość. Jest to najpiękniejszy z instrumentów i najbardziej nieprzewidywalny. Bo jednak na trąbce sobie tam przyciśniemy ten guziczek albo klawiaturę na fortepianie i zawsze nam się odezwie taki dźwięk, jaki chcemy. A głos to instrument wbudowany w ciało, który jest zależny od wszystkiego. Od pogody, od samopoczucia fizycznego, psychicznego, od wszystkiego. I oczywiście no, trzeba go okiełznać techniką, którą się człowiek nabywa przez naprawdę czasami dziesiątki lat, bo to praca z głosem jest pracą do końca życia zawodowego. Nigdy nie można powiedzieć, o, już skończyłem edukację. Nie, nawet ci najwięksi, nawet Pavarotti miał swojego tak zwanego odsłuchacza, czyli profesora, do którego chodził dwa razy w tygodniu. No właśnie, ta nieprzewidywalność jest fascynująca i właśnie Rogowski uczył się, jak pisać dobrze dla głosu, bo pragnął tego, żeby dobrze napisać. Mam nadzieję, że słuchacze ocenią, czy to dobrze zrobił, słuchając płyty Songs and Phantasmagories, które nagrałam z genialną pianistką Ewą Pelwecką i z Michałem Lisiewiczem, ponieważ kilka pieśni są stowarzyszeniem Skrzypiec. I druga płyta, Phantasmagorie, które napisał w 1920 roku na Lazurowym Wybrzeżu w Villefranche-sur-Mer, gdzie sobie odpoczywał. Ja się nie dziwię w ogóle, że tam sobie siedział, bo tam miał słońce i przyrodę, którą kochał, którą się inspirował. Uważam, że to był bardzo wrażliwy człowiek i gdzieś tą wrażliwością jest on mi bardzo bliski. Pracując nad pieśniami, wrócę jeszcze do pieśni, wybrałam 18 tych najciekawszych artystycznie i te, które były dostępne między innymi w Archiwum Dubrownickim, w Bibliotece Uniwersyteckiej, w Bibliotece Muzycznej zdobyłam parę pieśni, które zostały wydane przez wydawnictwo, nieistniejące wydawnictwo Rodonet paryskie. I były to pieśni, które napisał wówczas do poezji Natalii Barney Clifford, która była amerykańską pisarką, arystokratką, która była jego promotorką. Dzięki niej miał możliwość wyjścia na salony arystokratyczno-literackie, chociaż też oprócz Natalii Barney Clifford, Oskar Miłosz, kuzyn naszego noblisty, również pomagał mu na tych salonach grać. Zresztą były grywane również jego utwory. I dzięki temu bardzo dobrze tam się odnajdywał. We Francji poszukiwał. On tam czuł się jak ryba w wodzie. Chociaż najwięcej tych utworów utworów swoich napisał w tym okresie dubrownickim. Te ostatnie 30 lat, niecałe 30 lat, które spędził w Dubrowniku. Kompozytor najważniejsze lata swojej twórczości jednak spędza w Paryżu. Obraca się w kręgach paryskich salonów arystokratycznych. W Paryżu również poznaje m.in. Isidore Duncan, Anatole France'a, pisarzy, literatów, malarzy. Ma kontakt z École de Paris. Czyli to jest środowisko, to nie jest szkoła, jest to środowisko artystów, malarzy, literatów, którzy no, głównie przesiadywali na Montparnasse, w La Rotonde, w kawiarni. Polecam, bo ona jeszcze istnieje i można się napić bardzo dobrej kawy i można zobaczyć również zdjęcia z tego okresu, kiedy Rogowski w Paryżu był. To jest ten okres 1914-1918, bo w zasadzie wyjechał parę dni przed wybuchem I wojny światowej. Myślę, że tęsknił do Polski. Dokończę jeszcze ten wątek paryski o tej słynnej La Rotonde na Montparnasse, gdzie poznał środowisko École de Paris, a wśród nich Mojżesza Kislinga, malarza polskiego, żydowskiego pochodzenia, jak i również Ksawerego Dunikowskiego, rzeźbiarza, który był jego przyjacielem i wiele, wiele godzin przesiadywali w kawiarniach. Tak jak Kantor zawsze mówił, że wszystkie rewolucje dzieją się i kończą właśnie w kawiarniach i tam rzeczywiście te rewolucje się działy. Ja w ogóle uwielbiam ten okres i w muzyce, i w sztuce. Na studiach, pamiętam, pracę magisterską pisałam na temat Debussy'ego. Czy był impresjonistą, czy symbolistą? I też również gdzieś te inspiracje muzyką Debussy'ego słychać w muzyce Rogowskiego. Są takie zapiski, które gdzieś wyczytałam, że najprawdopodobniej panowie się spotkali, tylko że Debussy już był leciwym kompozytorem. Być może przypuszczam, że spotkał się, że znał się z Olgą Boznańską. A dlaczego śmiem przypuszczać? Rok temu spotkałam historyk sztuki, która mieszka w Paryżu, panią Ewę Bobrowską, która opowiedziała mi znakomitą historię. I dlatego przypuszczam, że Rogowski mógł znać się z Olgą Boznańską. Pokazała mi obraz, który znalazła, obraz Olgi Boznańskiej, portret Natalii Barney Clifford, czyli portret jego mecenas sztuki i poetki, do której napisał 3 pieśni. Więc być może Boznańska w tym czasie, no na pewno była w Paryżu, bo ona była w tym czasie w Paryżu, no domniemywam tylko, że mogli się znać. Również zapiski są takie, że Paderewski pomagał finansowo naszemu drogiemu kompozytorowi, któremu w Paryżu działo się dobrze, ale pisze, że on w biedzie i w dostatku żył. Raz pod wozem, raz na wozie, no jak to u artysty bywa. Na pewno był to człowiek mistyk, o wielkiej wrażliwości i na pewno gołębim sercu.
A gdybym wróciła jeszcze na chwilę do tego mojego pytania, dlaczego trzeba go przywracać? Co się takiego wydarzyło, że zniknął nam nagle z pamięci?
Zniknął, bo wyjechał. Wyjechał z Polski. W 1912 roku przyjechał po tym paryskim okresie tym rocznym, gdzie uczył się śpiewu. Przyjechał na rok, a potem znów wyjechał dosłownie przed I wojną światową do Paryża. Następnie wylądował na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie napisał swoje, myślę, najlepsze dzieło, Fantasmagorię, na głos i orkiestrę. Cóż takiego się stało? Stało się to, że nie umiał się znaleźć za bardzo tutaj w polskim środowisku. Chociaż jak na te parę lat przyjechał do Polski między w 21 a 26 rokiem, propagował muzykę polską. Był w ogóle propagatorem rozwoju polskiej muzyki narodowej w oparciu o folklor polski. Interesował go wpływ charakteru narodu na jego sztukę muzyczną. I wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dlatego uważam, że to był poeta patriota, ale w dobrym słowa tego znaczeniu. Patriota, który dbał o to, co polskie, ale był otwarty na wpływy innych kultur. Na przykład jego pieśni, które które zebrałam z 50-letniego okresu twórczości, są o różnym charakterze, bo napisane są do poetów na przykład renesansowych dubrownickich, do chińskiego poety XVIII-wiecznego, do polskiego poety Stanisława Długosza i w końcu do Natalii Barney Clifford, amerykańskiej arystokratki, pisarki znanej. Był otwarty na te inne kultury. Był otwarty również Fantasmagorii, który napisał Villefranche-sur Mer, to tam słyszymy dużo Orientu na przykład. Jest wpływ Orientu i fascynacja i folklorem, i słowiańszczyzną. Naprawdę, Rogowski to jest po prostu skarbnica, to jest fantastyczna opowieść. Zamierzam zrobić film dokumentalny, tak. Już zbieramy pieniądze, także jeśli jakiś sponsor nas słucha, to zapraszam, bo to naprawdę postać, którą warto pokazać nie tylko Polsce, ale światu. Ja na pewno się o to postaram, żeby tak było.
A czego się od takiej postaci można nauczyć? Co sobie wzięła pani?
Oj wiele. Jeszcze wrócę do tego, że część pieśni też napisał na niski głos, bo to przecież pieśni z tego 50-letniego prawie okresu twórczości, więc część jest napisana na niski głos, a część wręcz o tesyturze sopranowej jest. Nie mówię już o fantasmagoriach, które są bardzo wysoko pisane, ale w związku z tym, że mam mezzosopran liryczny, no to właśnie on tego mnie nauczył. Nauczył mnie, że chcę być jak najbliżej idei i myśli i wizji jego w wykonawstwie. Dlatego też między innymi mój przewód doktorski, który otworzyłam na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, dotyczący estetyki wykonawczej. I to mnie fascynuje, jak, żeby być jak najbliżej jego idei, jak on chciałby, żeby wykonać daną pieśń. W swojej muzyce przyszłości, w takim traktacie o muzyce, pisał, że właśnie, proszę zobaczyć, pani Grażyno, tutaj pani Grażynie pokazuje książeczkę z płyty, a w książeczce tekst, który chciałabym państwu zacytować. Pojęcia i słowa posiadają swoją muzykę wewnętrzną i logikę tej muzyki. Jeżeli weźmiemy pieśń, to największą pochwałą dla kompozytora będzie zwrócenie uwagi słuchaczy na piękność wiersza, nie zaś muzyki. Będzie to dowodziło, że kompozytor wniknął głęboko w wiersz, do którego pisał muzykę i wydobył muzykę zawartą w poezji, czyli że zespolił się głęboko z autorem, poetą. Proszę mi wierzyć, że to, co napisał Rogowski, ja już dawno o tym mówię, przy okazji w ogóle pieśni, bo pieśń jest gatunkiem, moim zdaniem, najtrudniejszym. I pieśń jest mi bardzo bliska. Pieśń jest intymną, osobistą wypowiedzią. Aria na przykład, prawda? Mamy do zagrania jakąś postać, w którą się wcielamy. A pieśń to jest coś, wykonanie, moje wykonanie, jest taką już ostatecznym wynikiem tego, co dzieje się między kompozytorem, poetą, a mną, czyli moją wewnętrzną wyobraźnią i moją muzyką, którą mam w sobie. I po prostu transformuję to przez siebie i daję publiczności. Tak to gdzieś wewnętrznie czuję, dlatego chciałabym być jak najbliżej w wykonawstwie swoim idei, myśli kompozytora, jak najbliżej tego, jak on sobie wyobrażał, żeby to było wykonane.
Kiedy czytała pani ten tekst, ja spoglądałam na zdjęcie Ludomira Michała Rogowskiego, które zamieszczone jest także w książeczce dołączonej do płyty. I muszę pani powiedzieć, że gdyby tak zamieścić tam pani zdjęcie, to widzę podobieństwo spojrzenia. Nie jest wykluczone, że Rogowski te pieśni rzeczywiście napisał dla pani.
No przede wszystkim był bardzo przystojnym facetem, jak znalazłam to zdjęcie. No po prostu, a przysłała mi go pani doktor Ewa Wójtowicz, która parę lat temu napisała książkę Sylwetka i twórczość Ludomira Michała Rogowskiego. No i sobie postanowiła, wow, jaki przystojniak.
Był taki moment, w którym pani powiedziała, pięknie mówiąc o głosie, że o głos śpiewak musi dbać przez całe swoje życie, musi nad nim pracować i że on w dużej mierze zależy, dźwięk, jaki się z siebie wydobywa, zależy od ciała, od tego, co się dzieje, od myśli, od pogody, od emocji. Ja myślę sobie, że pani głos brzmiałby zupełnie inaczej, gdyby nie pasja, gdyby nie zaangażowanie, gdyby nie to, że ma pani wokół kogo robić tyle afery, bo to nawet nie jest zamieszanie. To jest po prostu Izabela Kopeć robi aferę wokół Rogowskiego. Czuje pani to w głosie? To daje pani rzeczywiście siłę?
Ja czuję to w sercu, bo ten projekt nie powstałby, gdyby moje takie wewnętrzna miłość, mogę powiedzieć, i pasja do tego projektu. Jakkolwiek to zabrzmi, miłość. Tak, uważam, że miłość transformuje wszystko. Wszystko jest przez miłość, dla miłości, o miłości. I każda z tych pieśni to wypowiedź z mojej miłości dla tej twórczości i też oddanie jej publiczności. Bo chyba artyście o to chodzi właśnie, żeby przekazywać te najpiękniejsze emocje poprzez muzykę, którą czuję. Dlatego myślę, że trzeba czuć, tak jak trzeba czuć dany gatunek, żeby go dobrze wykonać, ale też wykonać z tą emocją. Bo oczywiście technika techniką, ale sama technika nie wystarczy. Ja na przykład ostatnio byłam na koncercie Filharmonii Warszawskiej pani Lidii Grychtałówny, pianistki światowej sławy, która w tej chwili ma prawie 90 lat. Zagrała koncert F-moll Fryderyka Chopina. Proszę mi wierzyć, łzy lały mi się i nie mogłam się powstrzymać od wzruszenia. Od czasu Pogorelicza nie słyszałam tak pięknego wykonania, właśnie z emocją, z sercem, z głębią, jak on chciałby, żeby wykonać daną pieśń. Pisał w swoim pamiętniku, cytuję za panią dr Ewą Wójtowicz, choć urodziłem się w Polsce, czuję się dobrze jedynie na południu. Nigdzie jednak, w najpiękniejszych miejscowościach Europy nie byłem w stanie pozostawać dłużej nad 3 lata. Byłem obcym i pośród obcych. Musiałem wędrować dalej i znów gdzie indziej. W Dubrowniku jestem wśród swoich. Zdobyłem tu niejako drugą ojczyznę, którą kocham nieomal tak samo gorąco jak tę pierwszą. Ale jeszcze wcześniej, bo myślę, że to też warto, dlaczego on uciekł. W 26 roku, przed wyjazdem do Dubrownika, Rogowski pisał, poczułem raptem, że już nie mogę, że nie mam czym istnieć w naszym środowisku. Poczułem, że muszę za wszelką cenę uciekać do słońca. Tak jest, mam najzupełniej dosyć tego widoku wściekłej gonitwy za uznaniem, tej szalonej autoreklamy. Dość mam tego fałszu, tej obłudy i kupczania nowością. Uciekłem przed zgiełkiem, przed pośpiechem, przed wyrzucaniem z siebie potęg i zamienianiem ich w maszyny. Wśród tych zadziwiających maszyn czułem się zdruzgotany, bezbronny i bezsilny. Uciekłem przed pustką ducha, która grozi naszej cywilizacji. Uciekłem z wewnętrzną, głęboką wiarą, że opatrzność mnie nie opuści, że znajdę miejsce i możliwość pracy nad duchem własnym.
Jakże współcześnie brzmi ten tekst.
Dubrownik to jest w zasadzie od 26 roku już jest w Dubrowniku, tam dostaje od miasta pokój po przeorze w klasztorze świętego Jakuba, ma przepiękny widok z okna na wyspę Lokrum, na błękitne morze, niebo. Zagnieżdżają mu się dwa gniazda jaskółek, z którymi rozmawia. Dubrownik to okres życia Rogowskiego, pomimo problemów finansowych i takiej izolacji artystycznej, no bo powiedzmy sobie, że Dubrownik był jednak na peryferiach artystycznego świata, to mimo tej izolacji był dla niego czas twórczej obfitości i też duchowej równowagi. I czuł się spełniony jako człowiek, jako artysta. Równie ważne jak komponowanie była sztuka też samego istnienia, samodoskonalenia się. Ten rozwój duchowy był dla niego ważny. W pamiętniku notował. Coś tam pisze, coś mi się marzy i kształtuje w głębi. Dojrzeje to kiedyś. Przecież jestem poza czasem. Przede mną wieczność.